A więc dzisiaj chciałbym rozpocząć taki minicykl, wierzę zachęcający, bo on mnie samego motywuje. I tak wdzięczny jestem Bogu, że od samego początku Pan nas dziś tak prowadzi. Każde spotkanie, nabożeństwo jest specyficzne, jest inne, jeśli jesteśmy otwarci na Ducha Świętego. Wierzę, że to, co dziś Bóg chce mówić do nas, jest także celem, planem Bożym dla naszego duchowego życia. Będę mówił przez najbliższe dwie jeszcze niedziele na temat aktywna wiara. Będziemy aktywować naszą wiarę. Chciałbym, abyśmy sprawdzili też poziom i strukturę naszej wiary. I dziś chciałbym przeczytać z Ewangelii Jana 4 rozdziału taką niesamowitą historię, na której chcę zbudować moje krótkie przesłanie. I te trzy wątki z tego tekstu, które poruszyły moje serce, chcę wam przekazać jako duchowy pokarm dla naszego duchowego życia. Ewangelia Jana, 4 rozdział od 43 wiersza. A po dwóch dniach odszedł stamtąd do Galilei, albowiem sam Jezus oświadczył, że prorok nie ma uznania we własnej ojczyźnie. Gdy więc przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie podczas święta. Oni bowiem także przybyli na to święto. Przybył więc znów do Kany Galilejskiej, gdzie z wody uczynił wino. A był w Kafarnaum pewien dworzanin, którego syn chorował. A gdy ten usłyszał, iż Jezus przyszedł z Judei do Galilei, udał się do niego i prosił, aby wstąpił i uzdrowił jego syna, gdyż był bliski śmierci. Wtedy Jezus rzekł do niego: jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Rzecze do niego dworzanin: Panie, wstąp, zanim umrze dziecko moje. Rzecze mu Jezus: idź, syn twój żyje. I uwierzył ten człowiek słowu, któremu rzekł Jezus, i odszedł. A gdy jeszcze był w drodze, wyszli naprzeciw jego słudzy z oznajmieniem: chłopiec twój żyje. Zapytał się ich więc o godzinę, w której mu się polepszyło. Rzekli mu: wczoraj o godzinie 7 opuściła go gorączka. Poznał wtedy ojciec, iż była to ta godzina, w której Jezus powiedział do niego: syn twój żyje, i uwierzył sam i cały dom jego. Co za wspaniała historia. Amen? Wspaniała historia Nowego Testamentu. Wspaniałe świadectwo Bożego działania. Opis wspaniałego cudu uzdrowienia syna dworzanina, który miał ciężki moment, miał ciężką chwilę w swoim życiu. Pierwsza rzecz, która dotknęła mojego serca w tym fragmencie, to dworzanin. Kim jest dworzanin? Sprawdziłem w słowniku Wikipedii. Dworzanin to osoba należąca do świty wysoko postawionego arystokraty lub władcy otaczającego się dworem. Dworzanie korzystali najczęściej z wielu przywilejów przyznawanych przez panującego i zajmowali wysokie stanowisko w ich otoczeniu. Pomyślałem sobie, że dworzanin miał królewskie życie. Żył pod panowaniem wielkiego króla, arystokraty, był otoczony dworem i dworzanin miał wiele przywilejów. Miał wiele wspaniałych przywilejów, zajmował także odpowiedzialne stanowisko w dworze. Kiedy tak myślałem o tym, pomyślałem sobie, oto dworzanin ma królewskie dylematy. Oto dworzanin, który ma królewskie pochodzenie i mieszka w królewskiej rodzinie, czy przebywa w królewskim pałacu, ma problem, ma trudność w swoim życiu i Duch Święty mi uświadomił, że my także, jako królewskie kapłaństwo, jako Boży lud, jako ludzie, którzy należą do Króla Królów i Pana Panów, my także mierzymy się z królewskimi dylematami. I dzisiaj chciałbym powiedzieć, że wyzwania życia doprowadzają nas czasami do takich momentów, do takich przeżyć, do takich doświadczeń, w jakich znalazł się ten dworzanin. W pierwszym liście Piotra czytamy, że my jesteśmy rodem wybranym królewskim kapłaństwem. że jesteśmy narodem świętym, ludem nabytym, abyśmy rozgłaszali Jego cnoty, tego, który powołał nas z ciemności do cudownej światłości. Czyż nie jest to przywilej, Kościele? Być nazwany rodem królewskim, rodem wybranym, kapłaństwem świętym. W słowie życia ten 9 werset brzmi tak. Wy natomiast jesteście wybrani przez Boga, jesteście kapłanami króla, narodem uświęconym, własnością samego Boga. A więc żyjemy jak dworzanie, żyjemy jak królewskie kapłaństwo. Jesteśmy otoczeni przywilejami przyznawanymi z tego powodu, że należymy do Króla Królów. Amen? Czyż nie jest to błogosławieństwo mieć te wszystkie wspaniałe przywileje, te wszystkie błogosławieństwa, te wszystkie rzeczy, które przygotował dla nas Pan? Ale czy to czyni nas nietykalnymi przez doświadczenia? Czy nie przychodzą czasami do naszego życia boleści? Czy ta pozycja gwarantuje nam same fantastyczne dni i same niesamowite chwile w życiu? Oczywiście, że nie. Ja wiem, że można znaleźć różne poglądy i niektórzy uważają, że człowiek wierzący jest nietykalny, nie grozi mu żadne niebezpieczeństwo, żadna choroba, żadna trudność, nie przechodzi przez żadne doświadczenie, ale to nie jest prawdą. Bo my musimy patrzeć okiem Biblii. Mamy być studentami Bożego Słowa. Amen? To Boże Słowo kreuje nasze zrozumienie, nasze patrzenie na życie. I kiedy jesteśmy inspirowani Bożym Słowem, jesteśmy w stanie zrozumieć Boże drogi. Ten dworzanin, choć miał wszystko, wszystkie przywileje, całą przychylność, miał wspaniałe otoczenie, nagle znalazł się w miejscu doświadczenia. Nagle zobaczył, że jego ukochany, umiłowany syn choruje. Nagle stanął naprzeciw wyzwania. 46 werset mówi nam o tym, że przybył do Kany Galilejskiej, gdzie z wody uczynione zostało wino i tam spotkał Pan Jezus dworzanina, którego syn chorował. A więc miał on problem. Dworzanin, obraz kogoś, kto ma wszystko, czego mu potrzeba. Obraz kogoś, kto ma przywileje, kto jest wysoko postawiony w królestwie, ale ma dylemat. Syn choruje. A więc trudności i choroby i doświadczenia dotykają dworzan. Kościele, nie bądź zaskoczony, kiedy przyjdą trudne chwile, kiedy dotknie cię jakieś doświadczenie, kiedy będziesz chory. To są normalne rzeczy, które towarzyszą dzieciom Bożym. I nie będę tutaj was omamiał filozofią, że dlatego, że jesteście ludźmi wierzącymi, niczego złego na was nie przyjdzie. Nie będziecie nigdy chorzy. Nie będziecie mieli nigdy trudności. To jest kłamstwo. To jest okłamywanie ludzi. To nie jest biblijne spojrzenie. Psalm 34, wiersz 20-21 mówi tak. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego. Nie podoba nam się ten werset. Panie, jestem sprawiedliwy w Tobie. Dlaczego ma mnie spotykać wiele nieszczęść? Dlaczego to jest w Biblii? Głosiłbym taką teologię sukcesu i zwycięstwa, gdyby nie taki werset. Ale wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. A więc przychodzą trudne chwile. Dworzanin doznaje trudnych momentów życia. Ma wyzwania w życiu. Przechodzi przez cierpienie i doświadczenie. W Dziejach Apostolskich apostołowie nauczali Kościół w taki sposób. Oni utwierdzali ludzi wierzących i zachęcali ich, 22 werset 14 rozdział, by trwali w wierze, mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Tak nauczali apostołowie. To jest Kościół Nowego Testamentu. To jest Kościół Dziejów Apostolskich. To jest Kościół, który przechodził przez różne doświadczenia i uciski. Czytałem ten fragment w wielu różnych tłumaczeniach. W Słowie Życia na przykład, ten werset brzmi tak, 22 werset. Oni to robili w Ikonium i w Antiochii. Tam nauczali Kościół, tam wyposażali ludzi wierzących, tam wychowywali ich w uczniostwie. I 22 werset brzmi tak, gdzie umacniali uczniów i zachęcali do trwania w zaufaniu do Jezusa. Przypominali, że droga do Królestwa Bożego prowadzi przez wiele bolesnych doświadczeń. No, nie lubimy takich wersetów. Panie, nie, no przecież nie mogą mnie dotykać bolesne doświadczenia. Nie mogą przychodzić na mnie uciski. Dlaczego mają spotykać nieszczęścia sprawiedliwego? Dlaczego to wszystko ma mieć miejsce w moim życiu? Panie, ja do Ciebie należę. Jestem dzieckiem króla, jestem nietykalny, mam fantastyczne życie. Mam same dobre dni. Nigdy się nie smucę, nigdy nie choruję. Nic mnie nie boli. Fantastyczny Kościół, nieprawdaż? Bez względu na to, gdzie byście nie byli, bez względu na to, gdzie jest głoszona Ewangelia zwycięstwa, uzdrowienia i sukcesu, chrześcijanie chorują, chrześcijanie przechodzą przez doświadczenia, chrześcijanie mają wiele wyzwań w życiu, wiele trudności, cierpią w różnych momentach swojego życia, bo przechodzimy przez wiele bolesnych doświadczeń. Rzymian 5, od 1 do 6. Usprawiedliwieni tedy z wiary. Pokój mamy z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Wszak Chrystus, jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Znów słowo życia, ten trzeci werset oddaje tak. Ale to nie wszystko. Dumni jesteśmy również z zalewających nas trudności. Jeśli ktoś nie ma słowa nowego życia, to dobrze jego mieć. I gdy się studiuje Biblię, gdy się ją czyta, porównywać wersety, one oddają głębię przekazu. Wobec zalewających nas trudności. Wiemy bowiem, że uczą one wytrwałości, która owocuje wypróbowanym charakterem. On z kolei utrwala w nas nadzieję. Niesamowite. Zalewające nas trudności mogą uczyć nas wytrwałości. Mogą wypróbowywać nasz charakter, naszą postawę. Za chwilę do tego dojdziemy. Postawę wiary. A więc jak sobie radzić? Jak wyjść z ucisku zwycięsko? Co zrobić, aby oglądać wyzwolenie Pana? Co zrobić, aby widzieć ten skutek pozytywny? Wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. Co zrobić? Musimy aktywować naszą wiarę. To jest pierwsza moja myśl. Wiara jest darem od Boga, danym każdemu człowiekowi. Ten dar otrzymali wszyscy ludzie. Teraz może powiem coś, co was zaskoczy. Wszyscy ludzie, każdy człowiek na ziemi, wierzący czy niewierzący, ma dar wiary. Wszyscy ludzie mają dar wiary. Wszyscy potrafią uwierzyć w coś. Tak? Bóg każdego człowieka, wszystkich ludzi, których stworzył, obdarował darem wiary. Każdy człowiek ma dar wiary, ale jak go wykorzystuje, to jest inny temat. Jak korzysta z tego daru wiary. W Rzymian 12:3 czytamy, lecz by zrozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Musimy na nowo sobie uświadamiać. Ja to czuję w moim sercu, że jako Kościół musimy ciągle sobie uświadamiać, czym jest wiara. Zbyt łatwo się poddajemy w naszych trudnościach i boleściach, bo to, co mówiłem w tej pierwszej części, o dylematach tego królewicza, o dylematach dworzanina, o dylematach życia królewskiego, nie jest miejscem, w którym Bóg chce nas pozostawić. Nie jest miejscem, w którym mamy żyć i do końca życia iść z takim bagażem, z takim jarzmem nieszczęść, różnych trudności, zalewających nas doświadczeń. Nie, to nie jest w Bożym planie. Bóg z każdego doświadczenia chce dać nam wyjście. Teraz, jak to wszystko osiągnąć? Po pierwsze, przypomnijmy sobie, że list do Hebrajczyków 11:1 mówi nam, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. A więc ja jako człowiek, który wierzy, który pragnie życia błogosławionego, chcę spodziewać się pomocy i Bożej nadprzyrodzonej ingerencji. Chcę wierzyć, że cud jest w drodze dla mojego życia. Że moja choroba, moje doświadczenie, ta próba, przez którą przechodzę, jest chwilowym etapem w moim życiu, w którym Bóg kształtuje mój charakter i próbuje moją wiarę. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Jeśli będę miał negatywne oczekiwania, to tego mogę się spodziewać. Jeśli będę miał w sercu niewiarę i będę mówił o złych rzeczach i będę się bał ciągle nadchodzących niepowodzeń, to takie rzeczy mogą się pojawić. Jest przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Odwołam się do słowa życia. Bo to wiara jest gwarantem spełnienia się naszej nadziei. Ten pierwszy werset w liście do Hebrajczyków w tłumaczeniu słowa życia tak brzmi. Jest argumentem na rzeczywistość niewidzialną. Podoba mi się to zdanie. Jest argumentem na rzeczywistość niewidzialną. Wiara jest gwarantem spełnienia się naszej nadziei. A więc jestem w miejscu doświadczenia, jestem chory, przeżywam trudny czas w moim życiu, przechodzę przez moją dolinę i teraz stoję w wierze, bo wiara jest gwarantem spełnienia się mojej nadziei. Nadziei wyzwolenia, nadziei uzdrowienia, nadziei rozwiązania moich kłopotów, moich dylematów życia jest argumentem na rzeczywistość niewidzialną. Tego jeszcze nie ma, ale ja wiem, że to będzie. Problem dworzanina polegał na tym, że on chciał ujrzeć swój cud na własne oczy. Pan Jezus go wyczuł i mówi do niego, jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Pan Jezus uczy dworzanina wiary, że on musi uwierzyć, zanim zobaczy. I Kościół musi uwierzyć w cud, zanim cud oglądać będzie. Taka jest droga biblijna. Nasze ludzkie oczekiwania są na płaszczyźnie fizycznej, zmysłowej. Widzimy i jesteśmy podekscytowani, tak? Nabieramy wiary w to, co jest w zasięgu naszych zmysłów. Wzroku, zapachu, dotyku. To nasze ludzkie zachowania, ale Biblia uczy nas, że chodzimy w wierze, a nie w oglądaniu. Że żyjemy wiarą w to, co ma przyjść, co ma się stać, nie w to, co widzimy. Ufamy Bogu, że to, co obiecał, ma moc uczynić. Widzialne jest doczesne, a niewidzialne jest wieczne. To jest 2 Koryntian, 4 rozdział. O naszych relacjach z Chrystusem Biblia mówi, że widzimy tego, który jest niewidzialny, tak jakbyśmy go widzieli. To jest wiara. To jest poruszanie się w duchu wiary. Że ja wiem, że mój Jezus jest ze mną. Ja wiem, że Jezus mnie prowadzi, gdy wstaję rano, gdy się budzę, gdy zaczynam pracę, gdy zmagam się z wyzwaniami życia. Ja wiem, że mój Pan jest ze mną. Ja go widzę, choć jest niewidzialny. Mój Jezus jest ze mną. Jest przy mnie każdego dnia. W Ewangelii Jana 20:29 czytamy, rzekł do niego Jezus, uwierzyłeś, ponieważ mnie zobaczyłeś. Mówi do niewiernego Tomasza, tak go nazwano w Biblii. Nie wiem, czy to jest dobre określenie. On po prostu kierował się swoimi emocjami, swoimi zmysłami. On chciał dotknąć, on chciał widzieć. On chciał się upewnić, że Jezus zmartwychwstał, że on naprawdę powstał z martwych, że to jest prawdą. Błogosławieni jednak, mówi Pan Jezus, którzy choć nie widzieli, to jednak uwierzyli. To są słowa Chrystusa. Jeszcze nie widzisz, ale wiesz. Jeszcze nie czujesz, ale wiesz, że to będzie. Dziękując Bogu za swoje uzdrowienie, za rozwiązanie swojego dylematu, swojej trudności, swojego ucisku, one przychodzą. Przez nie przechodzimy w naszym życiu. Ale wiara ma swoje przekonania i nie kieruje się tym, co myśli i robi większość. Lecz tym, co mówi Boże Słowo. Wiara daje nam siłę, by powiedzieć tak lub kiedy trzeba powiedzieć nie. Wiara daje nam siłę. Wiara to coś niesamowitego. Może poruszać góry, zgasić ogień, zamknąć paszczę lwom, sprawić, że padną potężne mury wokół miasta. Może zwinie się jak papierowy zwój. To są przykłady biblijne. Wiara żyje. Jest jak ziarenko gorczycy, które wydaje się być tak niewielkie, tak mało znaczące, a jednak posiada w sobie potencjał, zdolność i siłę, by rosnąć i pomnażać się. To jest niesamowite. Czym więcej lat w Panu, czym więcej żyję z Bogiem, czym więcej doświadczeń i trudności w życiu przeszedłem, tym większa może być moja wiara, tym silniejsza może być moja wiara. Ty także ją posiadasz. Ja także ją posiadam. Bo Bóg każdemu z nas dał miarę wiary. Włożył to ziarno wiary w nasze życie. Są w tobie, we mnie możliwości i potencjał, by osiągnąć coś wielkiego. A więc zachęcam dzisiaj, Kościele, nie mów nigdy, nie dam rady. Być może będziesz musiał na chwilę się zatrzymać. Ale na pewno dasz radę. Bo w Bogu wszystko jest możliwe. Nie mów nigdy jestem nieudacznikiem. Nie wypowiadaj takich słów. Ludzie wierzący nie wypowiadają takich słów. Ludzie, którzy są w Chrystusie, nie wypowiadają takich słów. Tak, może spotkało cię niepowodzenie, ale większy jest ten, który jest w tobie, niż ten, który jest na świecie. Większy jest ten, który jest w nas. Nie mów, nigdy nie spotka cię coś takiego, jak na przykład jakiś niesamowity cud. Spotka cię. Nie mów tak. Dlatego, że wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Spotka cię cud. Będziesz oglądał cud. Będą przełomy. Bóg przyjdzie do twojego życia. Jak aktywować wiarę? Z czego wiara nasza wyrasta? Jednym z najpotężniejszych źródeł dla naszej wiary jest Boże Słowo. Jest Słowo, które daje nam wiarę. Jest zagłębianie się w Nim. Jest rozważanie Go. Jest medytowanie nad Nim. W liście do Hebrajczyków 4:12 czytam od razu ze Słowa Życia. Tak przedstawiany jest ten werset. Słowo Boże jest bowiem żywe i skuteczne, ostrzejsze niż miecz obosieczny. Wnika w najgłębsze pokłady naszej duszy i ducha, myśli i uczuć, potrafi ocenić nasze motywy i pragnienia serca. Popatrzcie, jakie jest Słowo Boże. Jest żywe i skuteczne. Wiecie, diabeł robi wszystko, aby to Słowo nie było naszą pasją, nie było naszym życiem, nie było naszą medytacją, nie było naszym pokarmem. Diabeł chce od ludzi odsunąć Boże Słowo, odsunąć Biblię, odsunąć to, co jest natchnione życiem i co jest skuteczne, bo wtedy ma nad nami władzę. Wtedy może się pastwić nad naszym życiem. Wtedy jesteśmy bezsilni i bezradni. Wiecie, że Słowo Boże jest mieczem, którym walczymy. Diabeł boi się tego miecza. On się boi tego słowa. On się boi, że go użyje. Że jest jak miecz obosieczny, który wnika w najgłębsze pokłady mojej duszy. Jeśli tam jest jego słowo, jest także wiara. Jest także potężny pokład wiary. Jest także potężna siła, którą Bóg daje. Moje myśli i uczucia zaczynają być kierowane jego słowem. Tego diabeł nie chce. Za wszelką cenę chce nas tego pozbawić. Dlatego mówi, nie masz czasu na słowo. Dlatego mówi, jesteś zapracowany, zajęty, musisz zrobić to, musisz zrobić tamto, tylko nie czytaj tej Biblii. Oczywiście my tego tak nie odbieramy. To podstępnie do nas przychodzi. Diabeł zawsze podstępnie atakował. Gdy kusił Pana Jezusa, to też to robił podstępnie, nieprawdaż? Podstępnie. Nawet nie jesteśmy nieświadomi, jak diabeł nas oszukuje, jak diabeł nas okłamuje, jak nie pozwala, by Słowo wnikało w naszą duszę. Słowo Boże daje siłę naszej wierze. Słowo Boże ożywia naszą wiarę. Wiara nie urośnie z wrażeń i przeżyć. Nawet wiara twoja nie urośnie z oglądania wielu cudów. Zawsze mnie to absorbowało, że w Nowym Testamencie ludzie widzieli tyle cudów, widzieli zmartwychwzbudzenia, a później krzyczeli, ukrzyżuj go. Pomyślcie. Przecież jak ja bym to wszystko widział, to ja bym bronił Jezusa, ja bym stanął za nim, powiedział, nie macie prawa go ukrzyżować. Przecież to jest niesamowity człowiek. A ilu ich zostało? Nawet jego uczniowie go opuścili. Ci, którzy widzieli najwięcej cudów w swoim życiu. Nawet my przez całe życie nie widzieliśmy tyle cudów, ile oni widzieli przez 3 lata. Ale to nie to, co zewnętrzne kreuje naszą wiarę. To słowo sprawia, że moja wiara staje się silna. Dlatego wstaję rano i go czytam. Dlatego otwieram tą Biblię i karmię moją duszę, aby pokłady mojego ducha i duszy zostały napełnione jego słowem, abym miał wiarę, gdy się konfrontuję z wyzwaniami. Słowo w naszym życiu jest duchowym podłożem dla wszystkiego. Chociaż nasza wiara jest maleńka jak ziarno gorczycy, to gdy ją mamy, możemy zacząć mówić do naszej góry kłopotów. Tak nauczał Jezus. Do naszych nieszczęść, do naszych chorób, do ataków diabła, do pokus z autorytetem Bożego Słowa. Jesteś słaba, jesteś słaby, bo nie ma mocy słowa w twoim życiu. Jeśli jest słowo w nas, mamy miecz obosieczny, mamy siłę od Boga. Możemy przeciwstawić się diabłu i dać mu odpór. W Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale od 31, dwa wiersze, 31 i 32, tak czytamy. Podobne jest Królestwo Niebios do ziarna gorczycznego, które wziąwszy człowiek, zasiał na roli swojej. Jest ono co prawda najmniejsze ze wszystkich nasion. Ale kiedy urośnie, jest największe ze wszystkich jarzyn i staje się drzewem. Tak iż przylatują ptaki niebieskie i gnieżdżą się w gałęziach jego. Co Pan Jezus mówi w tym podobieństwie? Mówi o tym, gdy ja karmię moje ziarenko gorczycy. Gdy Słowo Boże napełnia moje życie, to z tego małego ziarenka gorczycy wyrasta coś niesamowitego. Coś silnego jak wielkie drzewo. Co sprawia, że nawet może to stać się cieniem nie tylko dla mnie, ale dla wielu innych, którzy przychodzą i skupiają się wokół mnie. Brak objawienia Słowa Bożego w naszym życiu rodzi postawę zwątpienia, niepewności, rodzi strach, obawy, czujemy się zgubieni i zastraszeni. Chcemy zobaczyć, aby uwierzyć, aby dotknąć, by powiedzieć, no dobra, chyba to działa. Zobaczyłem, a więc chyba to działa. Dotknąłem, tak, tego chorego, którego Bóg uzdrowił, no to chyba działa. Wtedy Jezus rzekł do niego, jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Ale wiara zrodzona z Bożego Słowa mówi tak. Żyję tak, jakby było, choć jeszcze tego nie ma, ale wiem, że to będzie, bo Bóg tak powiedział. To jest moja definicja na temat wiary. W ogóle to jest jakby moja definicja, czy moja interpretacja 11 rozdziału 1 wersetu listu do Hebrajczyków. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewam. Żyję tak, jakby było, choć jeszcze tego nie ma. Ale wiem, że będzie, bo Bóg tak powiedział w swoim słowie. Biblijnie wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, na co oczekujemy. I tak właśnie zrobił nasz dworzanin. Rzecze mu Jezus, idź, syn twój żyje. Ła. I co czytamy dalej? I uwierzył ten człowiek słowu. Gdzie budujemy naszą wiarę? Z czego rosną cuda w naszym życiu? Kiedy wierzymy słowu. Kiedy przyjmujemy to słowo. To, co mówi Bóg o nas. To, co mówi o tobie i o mnie. Kiedy pośrodku mojej choroby, w pośrodku moich doświadczeń, cierpienia i różnego rodzaju ucisków, zaczynam czytać to, co mówi Bóg o mnie. To, kim jestem w Jezusie Chrystusie. Uwierzył ten człowiek słowu, któremu rzekł Jezus i odszedł. Czy widział cud uzdrowienia? Jak myślicie, w jakim stanie on odszedł? Chcę wam powiedzieć, to tak dla ciekawości, że on był niewierzący. A uwierzył. To jest ciekawe. Bo na końcu tego fragmentu czytamy, że uwierzył on i jego dom Jezusowi. Dopiero później. Ale odchodząc, można by powiedzieć naszym językiem, postronny, nienarodzony na nowo, nie członek kościoła, człowiek z ulicy, przyszedł i prosił o modlitwę za swoim synem. Mówimy mu, uwierz, że syn twój żyje, on odchodzi od nas, nie nawrócił się, nie przyjął Jezusa, idzie do domu i wierzy. że jego syn żyje. Bo Bóg dał każdemu człowiekowi, tak? Dar wiary. On go już miał. Niesamowite. Uwierzył słowu, któremu powiedział Jezus. Pytanie brzmi tak. Uwierzyć słowu, które mówi do nas Bóg, czy go interpretować? Czy nad nim dyskutować? O, my to lubimy, bardzo. To jest modne w Kościele, dyskutować na temat Biblii. Ale my mamy uwierzyć Jego Słowu. To jest fundamentalne, uwierzyć Jego Słowu. Zastanawiałem się w tym tygodniu, gdy czytałem ten fragment, co myślał, idąc do domu. To ciekawe, czy bił się z myślami? Po ludzku tak próbowałem go sprawdzić. Zdrowy czy niezdrowy? Czy szedł zmartwiony, a może szedł i wielbił Pana? Może szedł i dziękował mu za cud. Nie opisuje tego Biblia, ale cud zobaczył. A więc musiało coś w nim żyć. Musiało coś być w jego sercu pozytywnego, dobrego, zbudowanego na słowie, które przyjął. Jak Paweł i Sylas w więzieniu o północy w modlitwach chwalili Pana i śpiewali mu pieśni. Pamiętacie tę historię? Okoliczności były straszne. To była dolina ucisku, bólu i cierpienia. Północ, pobici, krew płynie po ich ciałach, zostali rozebrani do goła, zakuci w dyby i rzuceni do piwnicy, więziennej piwnicy, do samego lochu, a oni o północy modlą się i chwalą Pana, śpiewają mu pieśni. Może jak pastor Jules z Bagdadu, o którym mówiłem wam 2 tygodnie temu. W celi śmierci, skazany na śmierć za przynależność do Jezusa wraz z 6 arabskimi bandytami, prowadzi 3 razy dziennie nabożeństwo ewangelizacyjne. Co działo się w jego myślach? Co przeżywał w swoim sercu? Że miał taką determinację, by z tymi bandytami arabskimi rozmawiać o Jezusie i ich zewangelizować przed wykonaniem wyroku kary śmierci. Oczywiście, że Bóg go wyratował. Wyprowadził z tej celi. Wszyscy ci bandyci zostali skazani, ale przed śmiercią nawrócili się, tak jak ten na krzyżu złoczyńca, który przyjął i umarł, pojednawszy się z Jezusem, z obietnicą spotkania się z Nim w raju. Niesamowite. Może jak ta cierpiąca kobieta na krwotok, która szła i mówiła sobie, tylko dotknę się szaty Jego i będę uzdrowiona. Nie wiemy, co myślał, co mówił, ale ogólnie, patrząc na działanie Bożego Słowa, uznaje, że przyjął go do swojego serca i uwierzył i szedł z wdzięcznością dla Boga, że dokonał cudu na życiu jego syna. Biblia mówi, że gdy jeszcze był w drodze, wyszli naprzeciw niego słudzy i oznajmili, chłopiec twój żyje. Piękny happy end z Bogiem. Bo zawsze jest piękny. Kościele, z Bogiem zawsze koniec jest piękny. Na końcu zawsze oglądamy zwycięstwo. Biblia mówi, czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy. Zawsze jest zwycięstwo. Zawsze jest sukces. Zawsze jest triumf. Kiedy pastor Jules patrzył na swoją współpracownicę, 26-letnią dziewczynę, która poświęciła całe swoje życie, by służyć Kościołowi. I był w kostnicy i patrzył na jej rozszarpane 19 kulami z pistoletu ciało. Bo był powołany jako jedyny, który ją znał. Rodzina cała wyjechała na zachód, aby zidentyfikować zwłoki. Padł tam na kolana i się modli, Boże, dlaczego? A Bóg mu powiedział, wszystko, co miała zrobić, zrobiła. Teraz idzie do mnie, to jest happy end. I przyjął słowo od Pana. Nasza filozofia ludzka, nasze myśli ludzkie chcą przeskoczyć Pana Boga. Wiecie, nauka New Age mówi, że człowiek jest Bogiem. To jest najbardziej zwodnicza nauka. Suwerenność Boga jest ponad nami wszystkimi. On może uczynić wszystko. On może zmienić nawet swoje zdanie. Wiecie, że Bóg ma moc zmienić swoje zdanie? On może. Choć Biblia mówi, że jest niezmienny, ale w przypadku Hiskiasza zmienił swoje zdanie. Były takie momenty, kiedy Bóg powiedział coś i mówił, kończę życie tego człowieka, ale on zaczął się modlić, zaczął płakać, zaczął zwracać się w stronę ściany i bił głową w ścianę i mówił, Boże, ratuj mnie. I Pan Bóg popatrzył na niego pełen miłości i powiedział, Hiskiaszu, dodam ci jeszcze 15 lat. Taki jest Bóg. Takiemu Bogu służymy. Zawsze, kiedy coś Bóg kończy, jest to piękny happy end. Za każdym razem. Bo takiego mamy Boga. Amen? I Bóg chce, abyśmy aktywowali naszą wiarę. Aby nasza wiara była karmiona Jego Słowem. Aby nasza wiara była żywa. Mimo, że czasami jako dworzanie, jako ród królewski, jako Boże dzieci, przechodzimy przez doświadczenia i czasami nasze dzieci chorują, czasami my chorujemy, czasami zmagamy się z finansami, czasami są prześladowania, czasami są różnego rodzaju kłopoty, które zdarzają nam się w pracy, ludzie są przeciwko, czasami mamy wypadek, czasami mamy stłuczkę samochodową, przechodzimy przez różne doświadczenia, ale mamy mieć aktywną wiarę, że z każdych tych doświadczeń, które przychodzą, które spotykają sprawiedliwego, Pan daje wyjście. Dlatego chcemy się pomodlić na koniec. Aby nasza wiara była silna. Abyśmy mieli pragnienie. Powiedzmy diabłu dzisiaj. Szatanie, nie masz prawa do mojego czasu, do mojego życia, do moich myśli. Moje życie należy do Pana. Ja chcę spędzać czas z Jego Słowem. Ja chcę karmić moją duszę, bo On jest tego godzien. On jest pewną ostoją mojego życia. Powstańmy na koniec i pomódlmy się. I oddajmy Bogu chwałę, że On jest źródłem naszej wiary. On jest źródłem naszego życia. Panie, dziękujemy Ci za ten przykład. Za pozytywną tą sferę duchowego życia, którą mamy w sobie. Tam, gdzie umiejscowiłeś dar wiary. Tam, gdzie możemy aktywować naszą wiarę. Tam, gdzie możemy tą wiarę rozpalać, rozbudzać, rozniecać. Tam, gdzie możemy widzieć to małe ziarenko, które jest w nas, ale które ma niesamowitą siłę i moc. Bo Ty, Panie, to ziarenko nasycasz swoim słowem, napełniasz swoimi obietnicami, napełniasz się swoimi cudami, które pragniesz czynić. I Panie, tam gdzieś w tych pokładach naszej duszy i ducha rodzi się wiara, która ma moc przenosić góry. I wtedy wiem, że co obiecałeś, to uczynisz. Wiem, że się o mnie troszczysz. Wiem, że moje życie jest w Twoich rękach. Wiem, że choćby zawiódł świat, choćby upadły władze i rządy, to Ty, Panie, czuwasz nade mną. Ja jestem Twoim dzieckiem. Panie, ja Ci dziękuję za tą obietnicę i za to duchowe wsparcie. Panie, tak stoimy też razem, zdając sobie sprawę, że nasz wróg, diabeł, szatan nie śpi, że on chce za wszelką cenę pozbawić nas źródła mocy i siły. Panie, tak pragniemy czytać, rozmyślać, medytować, rozważać Twoje słowo każdego dnia, które wzmacnia naszą wiarę, które buduje naszą duszę. Panie, ja modlę się o to, abyśmy byli zwycięskim Kościołem, abyśmy mogli odchodzić przed Twojego oblicza. Zawsze w takim stanie, w jakim odszedł ten dworzanin z naszego przykładu, z historii, którą przeczytaliśmy, który odszedł z radością, pewny, że to, co Jezus powiedział, się stanie. Twój syn żyć będzie. I wierzę, że gdy szedł do domu i usłyszał tą wieść, był tak bardzo podekscytowany, że o niczym innym już nie myślał, jak tylko o tym, by zapytać, która to była godzina. Panie, dziękujemy Ci, że w godzinie, w której mówisz do nas, tak naprawdę zaczyna się nasz cud. Kościele, nim pójdziemy do domu, pamiętajcie, że w momencie, kiedy Jezus daje Ci obietnicę, zaczyna się Twój cud. Może jeszcze musisz przejść kawałek drogi. Może jeszcze musisz dojść do miejsca, aby to zobaczyć, aby swoimi zmysłami to odczuć. Ale ten cud się rozpoczął wtedy, kiedy Bóg przemówił do Twojego serca. Kiedy przyjąłeś Jego Słowo, a Jego Słowo jest żywe, skuteczne, które przenika ducha i duszę, wypełnia nasze wnętrze. Amen? Jak dobrze jest służyć Jezusowi. Jak dobrze jest mieć Biblię. Amen? Jak cudownie jest czytać to Słowo. Jak dobrze się rozkoszować Panem. Życzę Wam błogosławionego tygodnia. Wspaniałych dni. Wielkich przeżyć z Bogiem. Cudownych grup domowych. Wielu fajnych spotkań. Dobrych relacji. I cudów od Pana. Niech Bóg odpowiada na Wasze modlitwy. Zostańcie z Panem. Zostańcie z Jezusem.